Przesłanie dla rodzin. W naszym pielgrzymowaniu, czy to tym takim fizycznym, kiedy jesteśmy na drodze, czy duchowym, towarzyszy nam kardynał Stefan Wyszyński. Powiedzieliśmy już wiele, ale by dobrze podsumować jego nauczanie na temat człowieka, nie można obejść się bez zrozumienia znaczenia rodziny dla rozwoju każdego z nas. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcił rodzinie. Według niego jest ona podstawowym miejscem harmonizacji tych pierwiastków męskich i żeńskich, o których już mówiliśmy w poprzednich konferencjach. Jego nauczanie o rodzinie jest nadzwyczaj aktualne, choć przychodzi nam żyć w czasach i kulturowo, i politycznie skrajnie innych, trzeba to przyznać. Kardynał tak wiele uwagi poświęcał rodzinie, uważał bowiem, że stanowi ona obok narodu naturalną wspólnotę dla każdego człowieka. Rodzina była dla prymasa największą siłą narodu, a jednocześnie gwarancją jego przetrwania. Wyszyński mawiał, że bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny nie ma narodu. Dlatego tworząc naród, trzeba pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny. Naród jest rodziną rodzin. I tylko na tym fundamencie może się spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe. I znowu trzeba by się przyjrzeć temu, do jakiej rodziny przemawiałby dzisiaj kardynał Wyszyński. Bo to wspólnota całkowicie inna od tej, która istniała w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wtedy rodzinę bezsprzecznie stanowił mąż, żona i dzieci, koniecznie kilkoro. Dziś bywa z tym różnie. Rodzina to często on i ona oraz pies, a także dobry biznes. Rodzina to często ona, wychowująca samotnie dzieci, czy to on z dzieckiem. To już nie jest takie oczywiste. Kiedyś główne problemy rodziny miały podłoże ekonomiczne, bo najczęściej pracował tylko ojciec, starając się zapewnić byt wszystkim. Warunki mieszkalne także były o wiele uboższe niż dzisiaj. Główną troską rodziców było zdrowie ich dzieci, odpowiedni rozwój i zapewnienie najbardziej podstawowych potrzeb. Rodzina, choć biedna i z wielkimi problemami, była jednak podstawową wartością, co dzisiaj zdarza się coraz rzadziej. Żyjemy w czasach ogromnego kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny. Kilka takich podstawowych kwestii dotyczących współczesnej rodziny to chociażby plaga rozwodów. No bo ludzie w sposób niedojrzały podchodzą do małżeństwa. Dziś są szczęśliwi, podejmują decyzję o ślubie, ale kiedy tylko coś przestaje się układać, to nie ma sił na to, by to naprawić. Osobiście udzielałem już ślubu młodym ludziom, którzy w przeciągu roku czy dwóch już ze sobą nie byli. A mój rekord? Para zawarła związek małżeński w czerwcu, a we wrześniu już byli w separacji, by po kilku miesiącach podpisać dokumenty rozwodowe. Nie poradzili sobie z problemami i tyle. Źródeł takich decyzji można upatrywać oczywiście w ludzkiej niedojrzałości. Bo jest taka tendencja, że młodzi ludzie dzisiaj nie potrafią podejmować decyzji takich długofalowych na całe życie. Wspólna decyzja o życiu jednak, jak zostanie podjęta, powinna być determinująca, zobowiązująca. I trzeba pamiętać, że w takich sprawach problem zawsze leży po obu stronach. Sprawa druga, ten drugi problem współczesnej rodziny w dzisiejszym świecie to wolne związki. Za czasów kardynała Wyszyńskiego stanowiły one zdecydowaną mniejszość. A dziś w średniej wielkości parafii udziela się raptem kilkanaście ślubów rocznie i uwaga, uznaje się to za sukces. Jeszcze kilkanaście lat temu tych ślubów było kilkadziesiąt, a i tak zdarzali się tacy, którzy żyli na przysłowiową kocią łapę. Młodzi dzisiaj wychodzą z założenia, że muszą się sprawdzić, że nie ma sensu się spieszyć. Poza tym twierdzą, że najlepiej najpierw się dorobić. Będzie dobra praca, może jakieś mieszkanie albo nawet dom z ogródkiem, dwa samochody, no bo każdy musi być niezależny i dopiero wtedy pomyślimy o ślubie, to znaczy zaczniemy odkładać na ślub. Bo przecież to bardzo droga sprawa. Suknia ślubna, garnitur, sala, 150 gości, to wszystko kosztuje. Uzbieramy więc, to się pobierzemy, a do tego czasu będziemy się poznawać. I z utęsknieniem człowiek myśli o związkach zawieranych kilkadziesiąt lat temu, kiedy poznawano się w pierwszych latach małżeństwa, a nie przed nim, i wtedy powoli odkrywano wzajemne tajemnice. Ktoś zarzuci, że ksiądz jak to ksiądz musi tak powiedzieć, a jest całkowicie nieżyciowy. Mimo wszystko chyba więcej piękna było w tamtych związkach, które, o dziwo, całkowicie były także otwarte na potomstwo i przetrwały dziesięciolecia. Wtedy też nie liczyło się to, czy na dziecko nas stać, bo wychodziło się z założenia, że skoro żyje się razem, to zawsze jakoś to będzie i dziecko też się wychowa. Rozmawiałem kiedyś z matką 8 dzieci. No spora gromada, ale wszyscy elegancko ubrani, grzecznie wychowani. Dobra rodzina. Pytałem o to, jak to jest wychować tyle dzieci. A ona wprost. O wiele łatwiej niż jedno. Oni nawzajem się wychowują. A jeśli chodzi o pieniądze, no pewnie nie zawsze było kolorowo, ale jak się nakarmi trójkę, to i z ósemką nie będzie problemu. I faktycznie tak było. W tym domu, choć skromnie, nigdy nikomu nic nie brakowało. Dziś większość z tych dzieci już jest dorosła. Mama ma przeogromną satysfakcję. Jest pięknie. Trzecia kwestia, o której powarto powiedzieć, z którą zderzają się dzisiejsze współczesne rodziny, to problem tak zwanych rodzin pozornych. Tak je nazwałem, bo to rodziny, które są niby razem, ale tak naprawdę są rozbite ze względów ekonomicznych. Ojciec siedzi za granicą, zarabia na utrzymanie rodziny, no bo tam jednak, nie oszukujmy się, nadal są lepsze pieniądze, a mama z dziećmi w Polsce. Widują się raz na parę miesięcy, wakacje spędzają razem, bo wreszcie ich nas stać i tyle. Problem ogromny, bo co doradzić takiej rodzinie? Rezygnacja z dobrej zagranicznej pracy i obniżenie standardów życia tutaj w Polsce? To ciężkie konsekwencje. Poza tym często ta więź, choć pozornie odległa, jest naprawdę bardzo bliska i takim związkom nic nie można zarzucić. Nie można jednak też powiedzieć, że to kompletnie nie rzutuje na sytuację tej rodziny, sytuację dzieci, sytuację tego małżeństwa. Kwestia czwarta to rodziny poskładane podwójnie. Powiedzielibyśmy patchworkowa rodzinka, to takie nowe słowo. Bo był rozwód, potem jedna, druga strona założyła kolejne rodziny, a więc jest i mama, i ciocia, i przyrodnie rodzeństwo. Tu braciszek, tam siostrzyczka. Wszyscy udają szczęśliwych, ale to szczęście jest całkowicie pozorne. Jak ciężko w takich rodzinach w ogóle zauważyć problemy dzieci? No przecież komu ma się takie dziecko zwierzyć? Ojcu czy ojczymowi? Matce czy macosze? To naprawdę są problemy tak często mocno skrywane, że kiedy wypływają na wierzch, najczęściej jest już za późno. Kwestia piąta w problemach współczesnej rodziny. Piąta, ale nie ostatnia, bo tych aspektów naprawdę byłoby tutaj wiele, te muszą jednak nam wystarczyć, to narastający coraz bardziej taki atak na klasyczny model rodziny. Zagrożenie, które nie tylko, że osłabia pozycję rodziny w społeczeństwie, ale i systematycznie odstrasza od tego wszystkiego, co rodzinne, bo dziś chce nam się wmówić, że rodzina to nie tylko mama i tata i dzieci. Dziś chce nam się wmówić, że możliwe są różne inne kombinacje, bo przecież płeć jest tylko rzeczą umowną, a miłość nie zna różnic płci. I nie sfiksowałem wcale na tym punkcie. Kiedy jednak rozmawiamy o rodzinie i chcemy niejako wyczerpać dla siebie ten temat, to warto zauważyć to, co w tym względzie ma nam do powiedzenia prymas tysiąclecia. Te aspekty to tylko kwestie dotyczące rodziny w sensie najbliższych. Tej rodziny pod jednym dachem, gdzie są rodzice i dzieci, ale my dobrze wiemy, że rodzina to też o wiele więcej więzi i relacji. To dziadkowie, babcie, to każde pokolenie wstecz. To rodzeństwo, potem ich rodziny, wzajemne relacje, to mnóstwo powiązań. I dobrze wiemy, że w tych kwestiach też mamy wiele problemów. Dziś przecież nie trudno znaleźć rodziny, które są ze sobą skłócone od lat. Siostra nie rozmawia z bratem, bo od kiedy rodzice zmarli, kłócą się o prawo do majątku. Dom niszczeje, nikt już pewnie tam nie zamieszka, bo nadaje się tylko do rozbiórki, ale zacietrzewienie po obu stronach jest tak wielkie, że nie widać nadziei na zakończenie konfliktu. Sytuacje bywają jeszcze bardziej skomplikowane. Znam taką rodzinę, która na kolędzie zawsze przyjmuje księdza osobno. Dziadkowie u siebie, na piętrze, młodzi na dole, bo zięci i teściowa tak drą ze sobą koty, że nie potrafią nawet na chwilę wizyty duszpasterskiej usiąść razem. A ile się człowiek dowie podczas tych spotkań? Ona mu nie wybaczy, bo nie gospodaruje tak, jakby trzeba, a on się nie ugnie, bo teściowa dosłownie we wszystko się wtrąca. A w tym wszystkim jeszcze jest córka i żona jednocześnie, jakby między młotem a kowadłem, bo kocha męża, zależy jej na rodzinie, no ale przecież to jest jej matka, to są jej rodzice, obok których nie potrafi przejść obojętnie. Kiedy więc męża nie ma w domu, to ona biegnie na szybką kawę do rodziców i żyją w takiej obudzie od lat. O przebaczeniu też jeszcze będziemy mówić, ale warto zauważyć i takie problemy rodzinne. Thank you. Zadajmy więc sobie teraz pytanie. Czym rodzina w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego jest i co zrobić, by do takiego ideału, o jakim on mówi, ideału rodziny w ogóle się zbliżyć? I to jest pytanie zasadnicze dla nas wszystkich, młodych, którzy może jeszcze dzisiaj o założeniu rodziny w ogóle nie myślą, nieco starszych, którzy już powoli planują jej założenie, czy tych, którzy rodziny już tworzą, w rodzinach żyją, bo zawsze można coś ulepszyć, coś zmienić, poprzestawiać na lepsze. Prymas Tysiąclecia definiuje rodzinę jako wspólnotę opartą na miłości. I miłość jest tutaj absolutną podstawą. Człowiek bowiem jest stworzony z miłości i do miłości przeznaczony, a kochać to jego podstawowe zadanie, które najpiękniej wypełnia się najpierw w miłości małżeńskiej, a potem w miłości rodzicielskiej. I co należy podkreślić, nie ma dla kardynała rodziny, która nie oparłaby się na miłości małżonków sakramentalnych. To w sakramencie małżeństwa prymas upatruje początek rodziny, która potem w tej wzajemnej miłości otwiera się na rodzicielstwo, stając się rodziną w pełnym tego słowa znaczeniu. W tym wszystkim potrzeba, w myśli kardynała Wyszyńskiego, aspektu Bożego. Oczywiście można by sobie teraz zadać pytanie, co kardynał powiedziałby tym wszystkim, którzy żyją w wolnych związkach, nie z własnej winy, no bo na przykład istnieje jakaś przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Jest to problem stosunkowo świeży w całym Kościele i zauważmy, że Kościół nie potrafi dać nam na niego konkretnej odpowiedzi, co wcale nie oznacza, że taka odpowiedź prędzej czy później nie nadejdzie. Dla Wyszyńskiego jednak istotny jest ten sakrament, bo jak pisze, miłość małżeńska złączona z łaską Jezusa Chrystusa ma zdolność udzielania się drugiemu człowiekowi oraz zdolność przyjmowania daru miłości od drugiego człowieka. To jest działanie łaski. Musimy się dobrze zrozumieć. To nie jest oczywiście tak, że miłość między dwojgiem jest niemożliwa poza małżeństwem. W małżeństwie jednak ta miłość odnajduje prawdziwe wsparcie wynikające z działania Jezusa. To Zbawiciel staje się umocnieniem, pomocą we wzajemnej miłości. W takim małżeństwie o wiele łatwiej o realizację zadań, które przed każdą rodziną stawia Bóg, a które także pięknie naświetla nasz Sługa Boży. Podstawowe zadania rodziny, podstawowe zadania, które wyznacza Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński i które wydają się być aktualne także dzisiaj, a może przede wszystkim dzisiaj, to po pierwsze obrona trwałości. Bo za najważniejszą cechę rodziny kardynał uważał właśnie trwałość i to trwałość miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Trwałość, która powinna przejawiać się we wspólnym życiu we wszystkich aspektach. Ja często to powtarzam nowożeńcom podczas ślubu. Od momentu złożenia przysięgi małżeńskiej nie ma już moje i twoje. Nie ma ja i ty. Zawsze i wszędzie jesteśmy my. My podejmujemy decyzje, my mamy plany, my mamy marzenia i stopniowo je realizujemy. I nie ma to nic wspólnego z wyrzeczeniem się siebie, o odrzuceniem jakichś swoich zainteresowań, pasji, marzeń. Chodzi jednak o to, by wszystko budować wspólnie. I pewnie nieraz zaboli, kiedy będzie trzeba dla dobra wspólnego z czegoś zrezygnować, ale budowanie oparte na takim wspólnym fundamencie jest najwłaściwsze i zapewnia trwałość rodzinie. To jest także wspólne my w wychowywaniu dzieci. Bo jak wielkie problemy rodzą się w domu, kiedy dzieci wyczują taką możliwość. Mama zabroniła wyjść późno z domu, to pójdziemy do taty, on zawsze się zgadza. Gdy jest postawa zaczynająca się od słowa my, wówczas ta jedność i trwałość jest zapewniona. Kardynał zresztą dostrzega w tej trwałości małżeńskiej siłę całego narodu. W jedności rodziny i jej umocnieniu widzimy wzmocnienie jedności narodu. Naród składa się z rodzin i dlatego każdy, kto chce umocnienia narodu, musi pracować nad umocnieniem rodziny, pisał w jednym ze swoich przemówień. Pamiętajmy jednak o tym, że oczywiście w czasach kardynała mamy czasy komunizmu, zmasowany atak na rodzinę, umożliwienie rozwodów, akceptacja aborcji, o czym jeszcze za chwilę. To wszystko stanowiły narzędzia walki komunistów z tradycyjnym katolickim modelem życia rodzinnego. Ale czy z tą trwałością nie mamy problemów i dzisiaj? Drugie podstawowe zadanie rodziny to wychowanie i to zadanie wydaje się być oczywiste, bo przecież to rodzina jest miejscem wychowania młodego człowieka. Otwierając się na dar potomstwa, rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za kolejne pokolenie. Zobowiązani są do wychowania ich w myśl tego systemu wartości, jaki sami wyznają. To istotna cecha. Dlatego też istotnym jest budowanie rodziny na sakramencie małżeństwa, by wartości, które wyznają rodzice, mogły mieć swoje przełożenie w kolejnym pokoleniu. Znamy przecież to przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. I choćbyśmy się przed tym bronili, nie wiem jak bardzo, to zawsze coś z życia naszej rodziny będziemy powielać w swoich indywidualnych posunięciach i w budowaniu nowej, przyszłej rodziny po latach. Przecież to jest nawet psychologicznie udowodnione, że jeżeli w rodzinie pojawił się problem alkoholizmu, to kobieta, dorosłe dziecko alkoholika, najczęściej znajduje sobie męża z takim samym problemem, zmagając się potem z alkoholizmem przez całe życie. I wcale nie jest to do końca od niej zależne. Ona często w ogóle nie ma wizji rodziny w swojej głowie, bo jej nie miała. Kardynał mocno podkreśla jedność serc. Gdzież one się bardziej wychowuje, jak nie w rodzinie? Gdzie z jedności serc męża i żony rodzi się jedność całej rodziny? Na przykładzie wierności obojga pielęgnuje się z kolei wierność dzieci wobec rodziców i rodzeństwa między sobą. To rodzice są pierwszymi autorytetami i wzorami do naśladowania. Dlatego tak istotne, by mieć w głowie znaczenie tej odpowiedzialności za całe kolejne pokolenie. Każdy gest, każde słowo jest tutaj decydujące i to na każdym etapie życia dziecka. Jak dobrze zaobserwować takie Boże rodziny, że kiedy podchodzi się do 2-letniego dziecka i mówi o Panu Bogu, to on od razu rozpoznaje i zaczyna mówić amen lub przeżegna się. To świadczy o tym, czego w domu go uczono, co w domu obserwował i jak w domu o Bogu i Kościele się mówiło. A ile razy można od małych dzieci usłyszeć takie słowa, że aż głowa mała? Wychowanie to podstawowe zadanie i to na równi. To rola rodziców do równego podziału. Nie może być tak, że wychowuje matka, a rozpieszcza ojciec. Kardynał Prymas karcił dwuznaczność w życiu moralnym, odrzucał stanowczo podwójną moralność, inną dla mężczyzny, a surowszą dla kobiety. Kolejne zadanie to obrona życia i choć mamy XXI wiek, to nadal nam trzeba wszystkim o tym obowiązku przypominać. Kardynał Stefan Wyszyński w swoim czasie stawał w obronie życia w obliczu plagi aborcji, która stała się kolejnym narzędziem w ręku komunistów. Zezwolenie na te zabiegi, powiedzmy wprost, akty zbrodni, były sposobem walki z rodziną, która była instytucją nadal kojarzoną bardzo katolicko. My nie możemy jednak z tego obowiązku zwalniać się dzisiaj. I dobrze, że to wybrzmiewa na naszej kaliskiej pielgrzymce, bo pielgrzymujemy jako diecezja, która co miesiąc w sanktuarium świętego Józefa modli się o obronę życia poczętego. Modli się o to, by aborcji zakazać i staje w obronie tych, którzy sami krzyczeć nie mogą. Kardynał niejednokrotnie musiał apelować do ojców, aby stanęli w obronie nienarodzonych. Aby zdecydowanie zaprotestowali wobec aborcji, aby nie uznawali, że tylko kobieta jest odpowiedzialna za obronę życia. Obowiązek obrony dzieci wynika z nakazu Bożego, z przykazania nie zabijaj. Pierwszymi obrońcami życia dziecka są rodzice i to jest ich podstawowe powołanie. Budowanie wiary, ostatnie zadanie wyodrębnione w sposób oczywisty przez kardynała, zadanie dla rodziny i chyba najistotniejsze. Wiara jest umacniana i rozkrzewiana w świątyniach, gdzie przychodzą wierni, aby słuchać o Bogu, aby się z Nim spotkać i w sakramentach świętych zjednoczyć. Ale by ludzie przyszli do świątyni, mówi kardynał, muszą tego pragnąć, muszą wierzyć, a prawdy wiary muszą poznać w rodzinie. Rodzina jest niejako pierwszą świątynią, gdzie dzieci dowiadują się o Bogu. Jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego. To, co ojciec i matka przekażą dziecku z prawd wiary, tak zapada w duszę, jest taką siłą i potęgą, że pozostaje niezatarte w sercu człowieka nieraz do końca życia. I dobrze pewnie znamy tą piękną historię o kobiecie, która na różańcu wymodliła nawrócenie dla swojego syna. Ten, kiedy pojawił się na jej pogrzebie, dostrzegł w jej ręku wytarty wręcz różaniec. Tak gorliwie prosiła Boga o jego zbawienie. I znamy, bo też wspominaliśmy już piękne wspomnienia zarówno świętego Jana Pawła II, jak i właśnie kardynała Wyszyńskiego o ojcach modlących się. Bo chodzi o przykład życia, a nie o formułki i zasady. Można dziecku do pewnego momentu i do pewnego wieku narzucić chodzenie do kościoła. Niech przygotuje się do komunii, potem koniecznie musi chodzić, by przygotować się do bierzmowania. Ale nie trzeba by tego wcale tłumaczyć, narzucać, gdyby rodzice sami znaleźli się w kościele, gdyby sami dali przykład wiary. Nigdy nie widziałem problemów w młodzieży czy dzieciach, jeśli chodzi o chodzenie do kościoła w tych rodzinach, w których to była normalność. z takich rodzin rodzą się potem najczęściej powołania do życia kapłańskiego, do życia zakonnego. Takie rodziny są mocno osadzone na odpowiednich wartościach, więc można sobie dzisiaj zadać pytanie o nasze rodziny. Czy stanowią one dzisiaj domowe kościoły? Czy modlimy się wspólnie? Czy modlimy się przed posiłkiem? Czy w ogóle jadamy wspólnie? Jak wygląda nasza rozmowa o kościele, o księżach? Co w domu się o tym mówi? Co w domu mówi się o Panu Bogu? Dzieci wiele w świecie o Bogu usłyszą. Tylko czy na pewno to, co chcielibyśmy, żeby usłyszeli? Rodzina jest fundamentem wychowania katolickiego. I znów, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, kardynał stawia nam za wzór świętych. I nie ma piękniejszego wzoru dla rodziny jak ta, która widnieje na naszym kaliskim obrazie świętego Józefa. Jezus, Maryja i opiekun Zbawiciela właśnie. To wzór rodziny. I znamy podstawowe elementy ich rodzinnego życia. Znamy historię z Betlejem, gdzie w problemach i trudnościach byli razem. Znamy historię z Nazaretu, w którym Jezus we wszystkim pozostawał posłuszny swoim rodzicom. Znamy pracowitość świętego Józefa i rozmodlenie Maryi. Wiemy, z jaką troską szukali Jezusa w Jerozolimie, gdy ten jako 12-letni chłopiec pozostał w świątyni. Znamy ich zatroskanie o własne dziecko. Oni martwili się autentycznie. I wiemy też, że wiara była dla nich ważna, bo ofiarowanie dziecka w świątyni, bo pielgrzymka do Jerozolimy, jak na przykładnych Żydów, przystało. Te wszystkie elementy, wynikające z zadań, o których przed chwilą wspomnieliśmy, były tam obecne. Musimy więc wpatrywać się w ten niedościgniony wzór i budować swoje rodziny. Te, w których teraz żyjesz, tą rodzinę, którą założysz, a może tą rodzinę, którą już masz, ale tak bardzo ci się rozsypała, że czas ją najwyższy poukładać. Musimy budować te rodziny na solidnym fundamencie Bożym, fundamencie łaski Chrystusa, byśmy mogli się nawzajem doprowadzić do zbawienia. I kiedy pytamy, jak zwyciężyć przez Maryję, to zwycięzcami będą święte Boże rodziny. Rodziny, których w Polsce jak na lekarstwo, a które są tak bardzo potrzebne, by uświęcać nie tylko siebie nawzajem, ale cały nasz naród. Zwycięstwo przez Maryję przyjdzie w świętych rodzinach.